Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Europę traktujemy nie geograficznie, tylko duchowo. A dzisiaj będziemy rozmawiali o duchu pruskim i niemieckim w związku z ukazaniem się książki pana profesora Grzegorza Kucharczyka poświęconej cenzurze pruskiej w Wielkopolsce w czasach zaborów w 1815-1914 roku. Gościem Państwa jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, który właśnie siedzi obok mnie w studiu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk jest znawcą dziejów Europy, dziejów Niemiec i dysponuje taką rzeczywiście interdyscyplinarną wiedzą. Ta książka jest książką przynoszącą rzeczywiście ogrom jakby wiedzy, nowej świadomości na temat, w jaki sposób byliśmy postrzegani w XIX wieku przez Prusaków i przez Niemców. Ja myślę, że to, co pan robi właśnie, to jest bardzo istotne właśnie w tym momencie historii Polski, ponieważ trzeba jakby tutaj skończyć z tą niską oceną Polaków. W momencie, kiedy czytałem tą książkę właśnie, zdałem sobie sprawę, że Prusacy, Niemcy wytaczali najcięższe działa właśnie mające na celu zniszczenie tożsamości narodowej. I między innymi cenzura temu służyła.
Z pewnością cenzurę pruską należy umieścić jako część większej całości, to znaczy jako część takiej ważna w pewnym momencie, część ogólnej pruskiej polityki, która zmierzała do tego, co sami Prusacy już wchodząc na ziemię polskie pod koniec XVIII wieku w dobie rozbiorów mówili o tak zwanym stopieniu w sensie kulturowym tych ziem z resztą monarchii pruskiej. Chodziło, krótko mówiąc, o narzucenie Polakom obcego im kodu kulturowego, to znaczy narzucenia nam pewnego zasobu słownictwa, jak opisujemy sami siebie, jak opisujemy swój świat, także też jak opisujemy świat wyobraźni, a więc poezja, bo w tej książce są także dowody na to, że dla pruskich urzędników pracujących jako cenzorzy szczególnie niebezpieczna była na przykład poezja romantyczna, albo też takie publikacje, które miały trafić do tak zwanego szerokiego odbiorcy. A więc tu widzimy w miarę zmian różnych zachodzących kulturowych w społeczeństwie polskim, ale także w społeczeństwie niemieckim, jak ta cenzura ewoluowała, ale niewątpliwie słowo kultura jest tutaj bardzo ważne.
Im bliżej XX wieku, tym ta cenzura i walka z polskością, ona się nasilała. I związane to było oczywiście z pojawieniem się nowoczesnego narodu polskiego. Szczególnie cenzorzy zwracali uwagę na te publikacje, które szły w lud, tak, które jakby czyniły chłopów polskich podmiotami politycznymi.
Tak, bo tutaj dochodzimy do istoty rzeczy, bo tak naprawdę strategicznym celem władzy zaborczej, mówimy tutaj o Prusakach, ale tak samo było, gdy chodzi o Rosjan, czy do pewnego czasu Austriaków, było pozbawienie Polaków nie tylko państwa, co już się stało pod koniec XVIII wieku, ale także pozbawienie Polaków szansy na stworzenie wspólnoty, którą nazywamy narodem, w sensie wspólnoty politycznej i kulturowej. Bismarck otwarcie mówił, że jego celem jest doprowadzenie do rozbicia narodu polskiego na dwa takie odłamy. Jeden, tak jak on mówił, naród szlachecki, który już spisujemy na straty, bo to są wieczni buntownicy.
I duchowieństwo
katolickie. Natomiast jeszcze warto walczyć o duszę polskiego chłopa, tak aby uczynić z polskich chłopów, jak Bismarck mówił, lojalnych, polskojęzycznych, poddanych króla pruskiego. I oto toczyła się gra. I dlatego cenzura właśnie tych druków adresowanych do tak zwanego szerokiego odbiorcy była tutaj tak istotna.
Ale właśnie ciekawe, że obecnie w propagandzie w tej współczesnej wraca właśnie polski chłop. Zauważyłem na przykład, że od pewnego czasu pojawiają się w prasie artykuły i też książki poświęcone właśnie polskiemu chłopu, jaką on przechodził gehennę, jakim on żył w warunkach nieludzkich i oczywiście celuje w tych publikacjach prasa z kapitałem niemieckim. A polski szlachcic to był zbrodniarz oczywiście, człowiek po prostu straszny. Taki stereotyp znowu powraca w tych działaniach prasy i też, powiedziałem, literatury, która schlebia tym nowoczesnym gustom, ale pomyślałem sobie o pewnej ciągłości.
Tu jest rzeczywiście, mamy do czynienia, mówiąc językiem Brodela, z historią długiego trwania, bo Też wspominam w tej książce taki epizod. Na początku lat 50. XIX wieku Prusacy zdecydowali się wydawać polskojęzyczną gadzinówkę, tak to należy nazwać. Gazetę finansowaną z tajnego funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Berlinie, która nazywała się, uwaga, Przyjaciel Chłopów. Była polskojęzyczna, bo redaktorem opłacanym przez Prusaków był Eugeniusz Breza. I tam teza była taka: polscy chłopi, pamiętajcie, zarządów polskich szlachciców było wam źle. Ucisk, pańszczyzna, a im tylko były powstania w głowie, nie troszczyli się o was. A kto jest waszym rzeczywistym przyjacielem chłopów? Kto jest nowym Kazimierzem Wielkim? Otóż jest to król Prus, który przeprowadził uwłaszczenie i zatroszczył się o was. I teraz uwaga, i teraz bardzo rzecz wstydliwa dla tych obecnych propagatorów tak zwanej historii ludowej. Mianowicie pruscy urzędnicy sprawdzali, jaki jest odzew tej gadzinówki. I stwierdzili gdzieś tak po pół roku, że sprawa jest w ogóle niewarta inwestycji pieniędzy rządowych, ponieważ co się okazuje, jeżeli polscy chłopi dostają tą gazetkę do rąk, jeżeli w ogóle nawet umieją czytać, to pierwsze co robią, idą do miejscowego księdza proboszcza, żeby im ksiądz proboszcz wytłumaczył, co oni mają sądzić o tej gazetce.
No tak. Problem polega na tym, że dzisiaj nie można już, owe elity, które przyjmują do wiadomości tą rzeczywiście manipulację, no wielką manipulację, nie mogą iść do księdza, żeby odczarował im poziom umysły.
No ale ksiądz jest właśnie przez tych samych propagatorów tak zwanych historii ludowej, ksiądz jest uznawany za samo zło, a w każdym razie coś, czy kogoś bardzo podejrzanego. A pruscy urzędnicy wtedy pisali, że ksiądz już i tak wytłumaczy, co jest w tej gadzinówce, że chłopi jeszcze tym bardziej będą nienawidzić Prusaków.
Ta nowoczesna manipulacja polega przede wszystkim na tym, że patrzy się na rzeczy ahistorycznie, że rzeczywiście w XVII-XVI wieku niewątpliwie ucisk chłopa był, ale ucisk na przykład w Niemczech czy w Rosji był, zwłaszcza w Rosji carskiej, był w ogóle nieporównywalnie większy. I takie myślenia historyczne oczywiście ma na celu no, tutaj wbić w kompleksy i osłabiać tożsamość narodową Polaków obecnie.
No warto właśnie spytać się takich autorów tak zwanej historii ludowej, która jako żywo przypomina w swoim tonie podręczniki z czasów stalinowskich do historii Polski. Dlaczego na przykład zjawisko zbiegostwa chłopów rosyjskich do Rzeczpospolitej było tak rozpowszechnione w XVII-XVIII wieku? Dlaczego uciekano z Prus do Rzeczpospolitej? Dlaczego z księstwa pruskiego niemieccy mieszczanie i niemiecka szlachta ciągle patrzyła na Rzeczpospolitą aż do XVIII wieku jako idealny wzór ustrojowy, a nie dla swoich pobratyńców brandenburczyków, którzy im zaprowadzili absolutyzm? Ciekawe, tylko problem właśnie jest z tymi tak zwanymi odkrywcami historii ludowej, że oni raczej mają to do siebie, że źródeł nie czytają.
Ja pamiętam w trakcie spotkania z redakcją Teologii Politycznej w 2010 roku, na tym spotkaniu był też Bronisław Wilczeń i późniejszy minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Sienkiewicz właśnie używał tego argumentu o tym, że oczywiście Polacy nie są władcy polscy, czy w ogóle szlachta nie była taka święta, ponieważ oczywiście strasznie byli Anglicy, czy też Francuzi kolonizujący świat, ale myśmy mieli swoje kolonie na Ukrainie, które też są hańbą dla Polaków. Zapamiętałem ten wywód.
No tak, no to jest właśnie klasyczny przykład historii używanej jako broń polityczna, czy jako właśnie taki zideologizowany konstrukt, który służy współczesnej polityce, fałszywie pojęte, bo tak jak pisał nasz wielki historyk Józef Szujski, fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Teraz, jeżeli ktoś uważa, że Rzeczpospolita, ta pierwsza, była takim imperium kolonialnym, który my mieliśmy swoich, w cudzysłowie, murzynów na ziemiach litewsko-ruskich Rzeczpospolitej, no to po prostu nie wie, o czym mówi i źródeł kompletnie nie zna.
Ale myślę, że istnieje chyba cały czas poważny problem z samooceną Polaków, która jest zwykle zaniżona, szczególnie tych, którzy, powiedziałem, ulegają w tej owej propagandzie, a ponieważ chodzi o wprawienie stan niskiego poczucia wartości, ponieważ takiego człowieka można, łatwo można nim manipulować, tak? Jeżeli odbierze mu się właśnie to poczucie mocnego zakorzenienia w tradycji, pewnej dumy z faktu, że no, Polska to jest wspaniała, cudowna, wolnościowa, najbardziej wolnościowa chyba cywilizacja w dziejach Europy.
To prawda, ale w tej książce, o której mówimy, o cenzurze pruskiej w Wielkopolsce w dobie zaborów, są też, można powiedzieć, świadectwa cenzorów, bo do Wiosny Ludów była to cenzura prewencyjna, czyli zanim książka się ukazała, trzeba było rękopis oddać do cenzora. I oni to czytali. I mamy opinię tych cenzorów, którzy piszą na przykład o poezji Zygmunta Krasińskiego czy Adama Mickiewicza, że to jest, cytuję, zwyczajowy, bombastyczny polski patriotyzm. zwróćmy uwagę, oni używają, cenzorzy pruscy, tępiąc polską, wielką polską poezję, takich argumentów, które dzisiaj słyszymy z ust tych różnych zawstydzaczy, tych różnych promotorów tak zwanej pedagogiki wstydu, którzy mówią, no nie, wyzbądźmy się tego bogoojczyźnianego, bombastycznego patriotyzmu, ale oni są plagiatorami tego, co już mówili w pierwszej połowie XIX wieku cenzorzy pruscy.
Podam przykład. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w okolicach tam Łodzi, Warszawy jest traktowana jako przejaw jakiejś polskiej gigantomachii, jakiejś megalomanii. I jest to argument właśnie mający spowodować zatrzymanie tej budowy, a okazuje się, że z tego, co mówi minister Horała, ten port będzie 9. co do wielkości w Europie. To znaczy tutaj proszę zobaczyć, jaki stopień manipulacji, no gigantycznej manipulacji, no i kłamstw, po prostu, no kłamstw.
Ale z drugiej strony to jest pytanie, czy bezwiedne, czy może całkiem świadome powielanie takich schematów, które właśnie są obecne w odniesieniu do Polaków, w tych opiniach pruskich cenzorów, którzy rzeczywiście, no można powiedzieć, dokładają wszelkich starań. Sami narzekają, że są źle opłacani, że muszą dużo czytać i za to niewielkie wynagrodzenia, ale dokładają starań, żeby właśnie nie dopuścić do obiegu tego, co oni sami nazywali właśnie tym bombastycznym polskim patriotyzmem. Tak komentowano na przykład psalmy przyszłości Krasińskiego, twórczość Juliusza Słowackiego, no w każdym razie autorów, którzy przecież kształtowali naszą świadomość. Bez Słowackiego, bez Mickiewicza i Krasińskiego nie byłoby tożsamości nowoczesnego narodu polskiego.
Zwłaszcza przez Mickiewicza, który jest wynalazcą języka, wielkim reformatorem polskiego języka, Adam Mickiewicz.
Tak. No tak, i potem im bliżej XX wieku te wielkie poezje trafiają do ludu, jak wtedy mówiono, do polskich włościan i to szczególnie niepokoiło władze zaborcze i pruska cenzura dokładała wszelkich starań, żeby ten obieg ograniczyć. Nawet przecież cenzurowano kartki pocztowe, na których był widok Matki Bożej Jasnogórskiej z białym orłem i z biało-czerwoną flagą.
Czyli walka o stan świadomości to walka oczywiście o podmiotowość narodu i ona się właściwie nie kończy. Jest tutaj pewna konsekwencja, zresztą, którą można zauważyć po lekturze książki Mittel Europa, której jakby pan tutaj był tym spirytu z mowę, z jakby ukazania się tej książki na polskim rynku, właśnie pan profesor Kucharczyk ma tutaj swoje pierwsze miejsce w książce, która ukazuje rzeczywiście ciągłość niemieckiej polityki względem Europy Wschodniej, zwłaszcza Polski, gdzie jest ten element protekcjonalizmu. Inny sposób jakby podbicia przede wszystkim duszy.
Tak, to prawda. No zresztą trzeba wspomnieć tutaj największa zasługa w wydaniu wreszcie pierwszego polskiej edycji Europy, to ma Instytut Pileckiego, bo to nakładem Instytutu Pileckiego ona się ukazała. Rzeczywiście tam jest mój wstęp, ale ktoś może zadać sobie pytanie, no dobrze, ale co ma wspólnego Naumann, który pisał Mittel Europę w czasie I wojny światowej i pruscy cenzorzy? Otóż wspólnym mianownikiem jest to, że Naumann, twórca tej strategii Mittel Europy, uważał, że najważniejszym czynnikiem budującym dominację Niemiec w Europie Środkowej to jest kultura. Czyli on mówi wprost, my was nie będziemy germanizować, już dość tej germanizacji brutalnej w stylu Bismarcka, nie będzie nowych wrześni, w sensie strajku szkolnego, tylko my będziemy wam narzucać naszą filozofię. I właściwie to jest jak gdyby pójście o krok dalej, czy jak gdyby zrobienie drugiego kroku, a pierwszym krokiem no to były starania państwa pruskiego za pomocą cenzury, żeby ograniczyć obieg kulturowy, który miał wzmacniać nasz własny kod kulturowy.
Niemcy przekształciły się w arcymoralne mocarstwo i te głęboko zafałszowane moralne sądy usiłują narzucić Polakom, albo przynajmniej tej części społeczeństwa polskiego, która no właśnie daje się złapać na te moralne frazesy. Ale za tym chyba chodzi przede wszystkim o to, żeby Polacy utracili zdolność rozumienia polityki, na przykład tego, że narody z zasady są egoistyczne, a polityka no to jest bardzo ostra gra. Tak. Co pan sądzi, panie
profesorze? Polityka jest rzeczywiście bardzo ostrą grą, ale ona, ta ostra gra odbywa się także właśnie, czy przede wszystkim w sferze kultury. I to nie jest tylko specyfika naszych czasów, jak często się podkreśla, bo właśnie cenzura pruska, jej różne meandry, jej różne pola zainteresowań dowodzi, że właśnie dla takiego państwa, które stereotypowo jest określane, że interesowało się tylko i wyłącznie armią, ta sfera ducha była bardzo ważna. zwłaszcza w polityce wobec zaboru pruskiego, bo przecież z jednej strony mamy przykręcanie śruby cenzuralnej, a z drugiej strony mamy to, że naród, który sam o sobie mówił Kulturvolk, czyli naród kulturowy, doprowadził do tego, że w zaborze pruskim jako w jedynej części podzielonej Rzeczpospolitej nie było w XIX wieku wyższej uczelni, nie było uniwersytetu, nawet zgermanizowanego uniwersytetu. Więc to pokazuje tą rozbieżność między sferą słów a sferą czynów. I jeżeli ktoś chce rozpoznać się w tej twardej polityce, to przede wszystkim powinien czynić to, jak mówił Jan Paweł II, elementarne rozróżnienia. To znaczy zweryfikować, co jest prawdą, tak jak dzisiaj Niemcy mówią, prawda, moralne mocarstwo, a co jest fałszem, to znaczy zaangażowanie Niemiec w finansowe wspieranie wojennej machiny Putina.
Wracamy do XIX wieku. Był taki moment, gdzie Polacy wzbudzali entuzjazm wśród zwłaszcza kręgów liberalnych niemieckich. To jest po powstaniu listopadowym i nawet na fali tego entuzjazmu Ryszard Wagner napisał uwerturę Polonia, późniejszy ulubiony kompozytor Adolfa Hitlera. Posłuchajmy. Tak, rzeczywiście piękny utwór, ale okazało się, że ten entuzjazm dla Polaków był bardzo płytki. Zresztą to potwierdza tą tezę, że narody z zasady są egoistyczne. Tak, no, walczymy o własne po prostu interesy i mówienie o jakichś internacjonalnych wartościach po prostu jest mydleniem oczu, no, rodzaj manipulacji.
I bardzo szybko ci sami, te same środowiska liberalne i demokratyczne, które tak ochoczo i tak serdecznie witały polskich weteranów powstania listopadowego udających się na emigrację do Francji przez Niemcy, ci sami liberałowie demokraci w okresie Wiosny Ludów ogłosili zasadę zdrowego egoizmu narodowego w relacjach z Polakami, więc kiedy mieli to swoje 5 minut w parlamencie frankfurskim, stwierdzili, że żadnej Polski nie będzie i całość właściwie zaboru pruskiego powinna należeć do nowej Zjednoczonej Rzeszy. Uczmy się od tego, znaczy tej prawidłowości, sfera słów ładnych, wypowiedzianych, pięknych deklaracji i sfera czynów.
Tak, jeszcze jedna nauka płynie jakby z pana książki, z tego rozpoznania niemieckiej cenzury, że Polacy mieli bardzo negatywną ocenę Prusaków z powodu ich marnej historii w porównaniu z polską historią zaczynającą się od Piastów i kiedy mowa o mocarstwie na przykład Jagiellonów, tak, że absolutnie nie mieli żadnych kompleksów w XIX wieku na przykład w stosunku do tak zwanej naturalnej wyższości niemieckiej cywilizacji.
No tu widać wyraźnie takie spore zainteresowania, nawet można powiedzieć takie szczególne zainteresowanie pruskich cenzorów w tropieniu wszelkich właśnie wątków, które przypominały na przykład w książkach historycznych fakt, że były czasy, kiedy Hohenzollernowie klęczeli przed polskim królem, żeby odebrać inwestyturę na księstwo pruskie. Przypominanie na przykład też sprawy Kalksteina, czyli tej opozycji antybrandenburskiej w księstwie pruskim. To wszystko było z punktu widzenia Berlina bardzo niewygodne i takie druki, czy takie publikacje tępiono i zakazywano rozpowszechniania.
Czyli dla jakby tutaj umiejscowienia tego w czasie przywołam tytuł filmu Czarne chmury, pułkownik Krzysztof Dorkwil. Tak, z Lotem Pietrasiakiem w roli głównej. To jest właśnie ten czas, gdzie pruskie stany buntują się przeciwko zamordyzmowi Hohenzollernów.
Pruskie stany w sensie etnicznym głównie niemieckiego pochodzenia. To dodajmy, bo to w filmie nie wybrzmiało, ale to byli ludzie, dzisiejszym językiem mówiąc po prostu Niemcy, ale którzy afiliowali się duchowo, intelektualnie przy koronie polskiej, bo tam widzieli wolność i prawo, natomiast z Brandenburgią, czyli z Berlinem, przyszedł do królewca, krótko mówiąc, zamordyzm.
Mhm. Zresztą pan wskazuje na pewne momenty, panie profesorze, które gdyby inaczej potoczyły się działania, to może bieg historii byłby troszeczkę dla nas bardziej korzystny. Czasami czytając pana książki mam takie wrażenie, że chętnie by pan dokonał w tym miejscu, teleportował się w czasie i byłby pan doradcą króla, księcia, żeby nie podejmował tej decyzji, a podejmował taką, która będzie inaczej skutkowała historycznie.
No tak, tutaj prawdopodobnie pan redaktor nawiązuje do innej książki, Prusy 5 wieków, gdzie był taki rozdział, który zestawia wszystkie, czy te najważniejsze zaprzepaszczone przez nas szanse, no mówiąc językiem XVII wieku, do bicia gadziny, to znaczy przejęcia księstwa pruskiego i wcielenia do Rzeczpospolitej całkowicie. My marnowaliśmy szansę, Prusacy je maksymalnie wykorzystywali, ale to pokazuje i to starałem się też czytelnikom przekazać, że Nie ma czegoś takiego, jak twierdził Hegel, że jest Weltgeist, duch świata, który idzie żelazną nogą przez dzieje i tak już musiało być. Nie, to był ciąg decyzji konkretnych ludzi, którzy podejmowali decyzje dobre albo decyzje złe.
Aha, ten koncept, znaczy oczywiście Hegel był geniuszem, ale to zainfekowanie inteligencji europejskiej tym przekonaniem o postępie czy marszu historii w kierunku coraz wyższych, lepszych form, to rzeczywiście jest dość... koszmarne, bo to wejście chyba w buty Pana Boga, tak?
No już nie przesadzajmy, że Hegel był geniuszem. Wielkim filozofem był z pewnością i wywarł wielki wpływ, ale to właśnie Hegel też upowszechniał taką...
No gdyby wziąć pod uwagę właśnie wpływ, no to był geniuszem.
No to jeżeli już, to takim geniuszem w stylu Mefistofelesa u Goethego. Mhm. To znaczy Hegel na przykład posługuje się pojęciem narody poza historią, czy narody bez historii. Tutaj umieszczał także Polskę wśród tych narodów, to znaczy takie przekonanie, że wschód, ale generalnie ziemie polskie, to jest taka pustynia kulturowa, która czeka na swojego gospodarza w sensie kulturowym i tym gospodarzem będą Niemcy. I najlepsza rzecz, jaką mogła Polakom się przytrafić, to, że dostali się pod rządy oświeconego państwa pruskiego, które przecież według Hegla państwo pruskie jest ideałem tego Weltgeistu w XIX wieku.
No i właśnie taka, powiedziałem, daleka konsekwencja od tych faktów, o których pan mówi, no to moja wizyta w Muzeum Narodowym niedawno w Warszawie i tam jest już nie sala malarstwa polskiego XIX wieku, tylko generalnie malarstwa XIX wieku, obrazy nazareńczyków, drugo-trzeciorzędne i portret obok Mickiewicza, portret Goethego, który nie lubił Polaków.
No Goethe twierdził przecież, że najlepszym sposobem na ucywilizowanie Polaków jest nauczanie ich obowiązkowego języka niemieckiego, bo niemczyzna jest przepustką do cywilizacji. No i tutaj...
No to jest, wychodzi egoizm narodowy, coś oczywistego i coś dobrego z punktu widzenia Niemca.
No tak, i takich pojęć i tego typu poglądów możemy więcej przedstawić. No podobnie myślał Immanuel Kant, podobnie myślał reformator pruskiego uniwersytetu Wilhelm von Humboldt i wielu innych ludzi, którzy są do dzisiaj czytani. No Clausewitz na przykład, autor poczytnego do dzisiaj traktatu o wojnie, prawda? I oni właściwie wszyscy mówili jednym głosem. No i co? I teraz trzeba było nie dopuścić do tego, aby Polacy, zwłaszcza ci, którzy wchodzą, czyli ta masa ludowa, jak wtedy mówiono, żeby oni poznali wielkość swojej historii. Mhm. Dlatego ta cenzura pruska tak bardzo koncentrowała się na przełomie XIX-XX wieku nad publikacjami adresowanymi właśnie do ludu. Mhm.
Czyli istotne jakby też było, żeby ta świadomość narodowa jakby nie wybuchła, ale też jakby utrzymywanie Polaków w stanie niskiej samooceny, co potem przejęli komuniści.
Mało tego.
Także właśnie krótki okres, dwudziestolecie międzywojenne, gdzie mamy rzeczywiście do czynienia z jakąś taką polityką historyczną, gdzie ta duma po prostu jest. A potem znowu komuniści, którzy świadomość narodową, tą pańską Polskę oczywiście usiłują zdeprecjonować. Dopiero właściwie od 2005 roku ten proces budzenia się świadomości narodowej. Zresztą mam takie wrażenie, że pan trochę jest takim akuszerem, panie profesorze, w pomoc jakby w ujawnianiu się, ja to nazywam za Alanem Bloomem podpiwniczenia duszy, czyli jakichś takich głębszych struktur, które być może dziedziczymy w sposób niekoniecznie do końca świadomy.
Wpajanie Polakom niskiej samooceny szło w parze ze staraniem, aby Polacy byli wdzięczni za to, że utracili państwo i że dostali się pod rządy pruskie, no przecież to są rządy oświecone. Nawet Prusacy, jeżeli coś tu budują w Poznaniu, no to budują coś wspaniałego, coś świetnego, który jest dowodem na kulturowe podniesienie tego barbarzyńskiego wschodu. Na przykład cenzura pruska na początku XX wieku tępiła jakiekolwiek uwagi krytyczne o odsłoniętym, o zainaugurowanym w 1910 roku Zamku Cesarskim w Poznaniu. Kiedy prasa polska przedrukowywała komentarze negatywne na temat tego zamku, które ukazywały się w Galicji, no autonomia galicyjska, tam była inna cenzura, no to było blokowane przez cenzorów, ponieważ uważano, że godzi to trwałość władzy pruskiej na tym obszarze.
I bardzo oczywiście niepokoił władze pruskie, a potem niemieckie, cesarskie, fakt tworzenia się nowoczesnego narodu polskiego. Rzeczywiście trzeba było wytaczać najcięższe działa, żeby to rodzenie się powstrzymać.
Tak, wyjście tożsamości narodowej poza wąskie kręgi elit tak zwanego narodu politycznego, czyli szlachty, ziemiaństwa i duchowieństwa katolickiego, było z punktu widzenia Prusaków i wszystkich zaborców śmiertelnym zagrożeniem. Jak to się dokonywało? Jednym, nazwijmy to w sensie już czysto socjologicznym, kanałem tego upowszechniania tożsamości narodowej, no to był Kościół katolicki. I władze zaborcze doskonale wiedziały, że to jest to główne niebezpieczeństwo, bo gdzie, w jakim miejscu spotyka się polski chłop z polskim szlachcicem, z polskim ziemianinem? No spotykają się w kościele na mszy. To jest to spotkanie w sensie geograficznym, czysto fizycznym, ale także spotkanie duchowe, ponieważ no właśnie na gruncie katolicyzmu oni także potrafili rozmawiać ze sobą, wymieniać słowa i rozumieli się. Krótko mówiąc, katolicyzm był tutaj taką bramą do polskości. Jest masę świadectw na ten temat i pruska policja, która tuż przed powstaniem styczniowym tak bardzo niepokoiła się, że Polacy w Poznaniu, w innych miejscach w Wielkopolsce śpiewają pieśni patriotyczno-religijne na czele z hymnem Boże Coś Polska. Oni szczególnie niepokoili się to, że tym, że śpiewają to ziemianie, rzemieślnicy i chłopi.
I jeszcze jeden element, zresztą jest ich wiele, niepokoił władze pruskie i to zjawiało się w raportach administracji pisanych do Berlina i też w przypadku cenzorów, to związek Niemca z Polką, że nagle Niemiec zakochiwał się i wynaradawiał się. I jeszcze też pojawia się związek bardzo trwały polskiej kobiety i księdza jako coś, co jest tym archetypem budowania no właśnie narodowej świadomości.
Bo najniebezpieczniejszą Polką była Polka wierząca, która regularnie chodziła do spowiedzi, jak pisano właśnie w tych drukach niemieckich. I tam w konfesjonale ten ksiądz jej sączy nienawiść do wszystkiego, co niemieckie i ewangelickie. Tak to pisano na początku XX wieku w prasie, w książkach niemieckich ukazujących się w Wielkopolsce. Polka była przedstawiana jako tak zwana wampirzyca, jako ta, która uwodzi tego poczciwego Niemca, który przyjechał tu cywilizować to barbarzyństwo słowiańskie i nagle wpada w sidła tej powabnej Polki, która go osacza i on potem z biegiem czasu sam staje się Polakiem, katolikiem i dzieci oczywiście z tego małżeństwa są polskie i katolickie. To była najgorsza, najpoważniejsza polska broń kobiety, Polki.
A że to nieprawda, dowodzi książka Gabrieli Rodziewiczównej Między ustami a brzegiem pucharu. I chciałbym nawiązać też do filmu wyprodukowanego w 1987 roku. To znaczy, to jest moment, kiedy komuna rzeczywiście upada, gdzie jest pokazana właśnie ta modelowa sytuacja, że niemiecki mężczyzna rzeczywiście staje się Polakiem mentalnie i jego dusza jest zbawiona, panie profesorze. Będzie zbawiona być może.
Polka potrafi uczynić cuda. Wiemy to z historii niejednokrotnie.
I tym cudownym akcentem kończymy naszą rozmowę, choć moglibyśmy dalej kontynuować. A na zakończenie proponuję właśnie muzykę z filmu Między ustami a brzegiem pucharu.
Dziękuję.
Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, autor książki Cenzura Pruska, znawca historii Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.